Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczać, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swoimi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, któremu był winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: oddaj coś winien. Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swym współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniesiony gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Oto słowo Pańskie. W tym tygodniu zadzwoniła do mnie moja znajoma i skarżyła się na swoich rodziców, już starszych ludzi, którzy się po raz kolejny zresztą mocno ze sobą poróżnili. I mówiła, że prosiła swoją mamę: mamo, pogódź się z tatą. Ona powiedziała: ja już mu przebaczyłam więcej razy niż 77, ale teraz już koniec, nie zamierzam mu wybaczać po raz kolejny. Córka tłumaczyła dalej mamie: mamo, ale przecież Pan Jezus nie uczy, że mamy przebaczać tylko 77 raz. Że On chce nam przez to powiedzieć, że trzeba przebaczać zawsze. Ale ona uparcie twierdziła, że skończyła się jej cierpliwość i nie zamierza dalej wybaczać. Tak, prawdą jest to, co powiedział Jezus, że mamy przebaczać zawsze. I taki jest sens przypowieści, którą w dalszej części Ewangelii Jezus przytacza. Warto jednak tę przypowieść przełożyć na bardziej współczesne realia, abyśmy mogli głębiej wejść w sens nauki Jezusa Chrystusa. A więc Jezus na początku przywołuje postać jakiegoś króla, który rozlicza się ze swoimi dłużnikami. I przyprowadzono mu jednego z tych dłużników, który był mu winien 10 000 talentów. Jaka to jest suma? Duża, mała? Znawcy waluty z tamtych czasów orzekają, że to jest równowartość 270 000 ton złota. Niewyobrażalna kwota. A więc gigantyczny dług. I czytamy dalej. Ów człowiek nie miał z czego oddać tych pieniędzy, a więc król kazał go sprzedać razem z żoną, dziećmi, całym jego mieniem, aby dług odzyskać. Ale sługa upada przed nim na kolana, prosi go: Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. I co robi król? Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go, dług mu darował. No, sprawa wielka, bez wątpienia wielka. Każdy z nas na pewno komuś coś pożyczał i różnie to bywało z tym, czy nam zwrócono, czy też nie. Ile jesteśmy w stanie w miarę bezboleśnie stracić? Czy 100 zł, 1000 zł, 10 tysięcy? Nie zawsze to będzie bezboleśnie. Odczuwamy i nie jest łatwo odpuścić w takiej sytuacji, kiedy czujemy się przez kogoś okradzeni. A tymczasem ów król bez żadnych problemów podarował swojemu słudze wielki dług. Ktoś powiedział, że jest niezrozumiałe, dlaczego Jezus użył w tym przykładzie kwoty, której nie jesteśmy w stanie sobie nawet wyobrazić. Czemu miała służyć ta przesada? Otóż był to celowy zabieg ze strony Pana Jezusa, bo w ten sposób możemy zrozumieć pierwszą bardzo ważną naukę związaną z tym fragmentem Ewangelii. Po pierwsze, ten król ma symbolizować Boga. I dług, o który upomina się król, to jest ten dług, który zaciąga w stosunku do Pana Boga każdy z nas. Oczywiście nie dług materialny, ale dług związany z naszymi grzechami. I wielkość grzechów, które popełniamy w naszym życiu, przez całe nasze życie, jest, tak jak tutaj właśnie wynika z tego obrazu, nie do przeliczenia, nie da się jej zmierzyć. Jest wielka, jest gigantyczna. Często naszym błędem jest to, że lekceważymy grzech, uważając, że to są małe, drobne sprawy, a jednak w oczach Bożych ta sprawa jest bardzo, bardzo poważna. Ale też z drugiej strony ta suma, której nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, pokazuje nieskończone miłosierdzie Boga. Miłosierdzie, którego nie da się za nic kupić, za żadne pieniądze. Czy może być taka sytuacja, że ktoś przyjdzie do księdza do spowiedzi i powie: proszę księdza, ja nie będę wyznawał grzechów, ale dam księdzu pieniądze za rozgrzeszenie. Ile by to kosztowało? Ile by to kosztowało? Nie ma takiej kwoty, nikogo na to nie stać, żeby kupić sobie Boże miłosierdzie, by kupić sobie niebo. I tak jest właśnie w tej sytuacji. Tego nie da się kupić, dlatego król po prostu ten dług darował. I tak się dzieje też za każdym razem, kiedy przystępujemy do konfesjonału. Bóg daruje nam za darmo nasze grzechy, bez względu na to, jakie one by były, bo po prostu jest Bogiem miłosierdzia. Tak się dzieje za każdym razem, kiedy żałujemy za nasze grzechy, kiedy szczerze je przed Bogiem wyznajemy. A więc Bóg okazuje nam swoje miłosierdzie. Czemu to służy? Służy to temu, żebyśmy potrafili okazywać miłosierdzie innym ludziom. Jezus, okazując nam miłość, pragnie zmieniać nasze serca, aby stawały się bardziej, chcielibyśmy powiedzieć, ludzkie, ale bardziej precyzyjnie powiemy, by stawały się bardziej na wzór serca Jezusa, abyśmy także potrafili przebaczać. Czy ten człowiek, ów sługa, potrafił zachować się tak jak ów król, który mu wybaczył? Dowiadujemy się z dalszej części Ewangelii, że niestety nie. Spotkał jednego ze współsług, który był mu winien zaledwie 100 denarów. 100 denarów to równowartość 3-miesięcznej pensji, a więc nic nieznacząca kwota w stosunku do tego, co mu zostało darowane. Chwycił tego człowieka, zaczął go dusić, mówiąc: oddaj, coś mi winien. Współsługa upada przed nim na kolana, prosi go: miej cierpliwość, oddam tobie. On jednak nie chciał, poszedł, wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Postawa zastanawiająca, bo przecież dopiero co doświadczył wielkiego miłosierdzia, łaski, a sam nie potrafił zachować się z miłością w stosunku do kogoś, kto coś mu był dłużny. I kiedy ta sprawa doszła do króla, król bardzo się zasmucił, wezwał tego sługę do siebie i mówi mu: sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czy i ty nie powinieneś był ulitować się nad swym współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniesiony gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Czy gniew owego króla był słuszny? Był słuszny. Ale on nie wynikał z tego, że sługa nie oddał mu pieniędzy. Źródłem tego gniewu było kamienne serce sługi, który doświadczywszy wielkiej łaski, niestety sam nie potrafił tej łaski okazać innemu człowiekowi. I w ten sposób stracił to, co wcześniej zyskał od tego Pana. I kolejne zdanie jest bardzo ważne, bo dotyczy każdego z nas. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeśli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. A więc Jezus zapowiada, że taki los spotka każdego człowieka, który jest zamknięty na przebaczanie innym. Bo sami przychodzimy do Boga prosić Go o Jego miłosierdzie, ale równocześnie często zachowujemy się jak ów sługa, że nie potrafimy wybaczyć. Chowamy w sobie żale, urazy. Czasami wręcz nosimy w sobie ogromną nienawiść do drugiego człowieka. I to jest bardzo konkretna przeszkoda w naszym trwaniu przed Bogiem. Nie może być tak, że z jednej strony modlimy się, odpuść nam nasze grzechy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, a z drugiej strony te słowa nie mają pokrycia w naszym życiu. Stają się jakąś formą kłamstwa, kłamstwo nas samych. I przed tym przestrzega Jezus, przed taką postawą, przed tym też przestrzega autor dzisiejszego pierwszego czytania z Księgi Syracydesa. Tam też czytamy: tego, który się mści, spotka zemsta od Pana. On grzechy jego dokładnie zachowa w pamięci. W momencie, kiedy wyznajemy nasze grzechy, to Bóg zapomina o naszych grzechach. Nie ma ich. Ale jeśli nie potrafimy przebaczyć, to wtedy niestety nasze grzechy są zatrzymane. I mówię o tym też kolejne zdanie. Odpuść winę bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy. I zwróćmy uwagę na kolejność. Najpierw odpuść winę bliźniemu, a dopiero wówczas możesz błagać o odpuszczenie własnych grzechów. A więc dobrym zwyczajem jest, zanim przyjdziesz do spowiedzi, pojednać się, szczerze pojednać się, przeprosić z osobą, w stosunku do której żywisz nienawiść, jesteś pokłócony. Ja pamiętam, u mnie w domu rodzinnym był taki zwyczaj, że przed pierwszym piątkiem miesiąca jako rodzeństwo podchodziliśmy do siebie i mówiliśmy: przepraszam i proszę o wybaczenie, idę do spowiedzi. Tego uczyli nas nasi rodzice i myślę, że to było bardzo dobre i ważne i budowało dobry grunt na to, by sobie także i w przyszłości przebaczać. I rzeczywiście żaden z nas z rodzeństwa, pięciu facetów, nie ma takiej sytuacji, żebyśmy się do siebie nie odzywali, żebyśmy chowali jakieś urazy, nie odzywali się do siebie, jak to nieraz bywa w wielu rodzinach. Przez całe tygodnie, miesiące, lata nie potrafią się do siebie odezwać. Traktują się jak najgorszych wrogów. Tego po prostu nie ma. Bo zostało w nam wpojone, że bardzo ważne jest to, by sobie wzajemnie przebaczać, zanim proszę o przebaczenie Pana Boga. I kolejne zdanie równie jest ważne. Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia? Pan Bóg chce nas uzdrowić z tych różnych poranień, które nosimy w swoich sercach, psychice, w sferze emocjonalnej, z tego wszystkiego, co stoi na przeszkodzie, żebyśmy mogli drugiemu przebaczyć. On chce nas z tego uzdrowić. Ale warunek jest jeden. Staraj się, zrób ten pierwszy krok w stronę przebaczenia. Ale jeżeli nawet tego minimum nie ma, a jest za to złość pielęgnowana, hodowana, codziennie karmiona, to wtedy nie będzie tego uzdrowienia. I często jest tak, że ktoś przychodzi do konfesjonału, spowiada się, że gniewam się na męża, nienawidzę swojej żony i tak dalej. I co? I odchodzi od konfesjonału, jest to samo. Nie może być uzdrowienia w tym momencie, bo ten człowiek jest wewnętrznie zamknięty. Nie chce drugiemu przebaczyć. I dlatego może dzisiaj rozpada się tak wiele małżeństw. Jest ogromny problem z przebaczaniem. Ja na naukach przedmałżeńskich mówię do narzeczonych: jeśli nie umiesz przebaczać, nie wchodź w małżeństwo. Bo nie utrzymasz żadnej relacji, jeśli nie nabędziesz tej pierwszej podstawowej międzyludzkiej umiejętności, umiejętności przebaczania. A nie jest to dzisiaj łatwe, bo my przenosimy pewne wzorce wyuczone z rodziny, z przykładu własnych rodziców. Często niestety jesteśmy pod wpływem kultury, mediów, które również bardzo mocno kładą nacisk na tę niestety bardzo ludzką postawę, postawę nieprzebaczenia, postawę zemsty. A to nas przecież nie upodabnia do Jezusa. To nas raczej upodabnia do złych duchów, do szatana, w którym nie ma miejsca na przebaczenie, na miłość, litość. Jest raczej nienawiść, ogromna nienawiść. A my mamy przecież upodabniać się do Chrystusa. I dalej też czytamy: nie ma On miłosierdzia nad człowiekiem do siebie podobnym, jakże błagać będzie o odpuszczenie swoich własnych grzechów, sam będąc ciałem, trwa w nienawiści. Kto więc odpokutuje za jego przewinienia. Pamiętaj na ostatnie rzeczy i przestań nienawidzić, na rozkład ciała, na śmierć. Trzymaj się przykazań. I to odwołanie się do spraw ostatecznych człowieka nie jest przypadkowe. Ono jest bardzo ważne, bowiem to, co dzieje się w naszym życiu, ma swoje konsekwencje na wieczność. W pierwszym rzędzie takie, że jeżeli potrafimy za życia doświadczać Bożego miłosierdzia, to też w momencie sądu ostatecznego, kiedy Bóg pokaże nam całe nasze życie, wszystkie nasze grzechy, będziemy potrafili także z jednej strony przebaczyć samym sobie, ale także przyjąć łaskę Bożego miłosierdzia. Ale jeżeli nie potrafisz przyjąć miłosierdzia tutaj na ziemi od Boga i nie jesteś miłosiernym w stosunku do innych, to w dniu sądu, kiedy zobaczysz swoje życie, wszystkie swoje grzechy, sam siebie potępisz. I nie będziesz mógł zostać zbawiony. To nie jest tak, że Bóg kogoś wysyła do piekła. To człowiek sam siebie skazuje na wieczne potępienie. Bo stwierdza, niebo nie jest dla mnie. Jestem zamknięty na Boże miłosierdzie. A więc to jest pierwszy skutek braku przebaczenia tutaj na ziemi. Drugi skutek, to może posłużę się przykładem. Jakiś czas temu opowiadała mi pewna moja znajoma, że przyśnił się jej zmarły ojciec przed wieloma laty i przyśnił się jej w takim bardzo złym stanie, bardzo smutny, bardzo cierpiący i mówił do tej swojej córki, że córko, tyle lat minęło od mojej śmierci, a ja nie mogę znaleźć się w niebie, bo ty mi nie przebaczyłaś, bo ty mi nie przebaczyłaś i nie pójdę do nieba, dopóki ty mi nie wybaczysz serca. Bardzo trudna sprawa i bardzo złożona, ale jest to faktem, że winniśmy przebaczenie nie tylko żyjącym, ale także tym, którzy już odeszli. Przecież oni żyją, funkcjonują w innej przestrzeni. Często o tym zapominamy. I ktoś cierpi, ponieważ ciągle tutaj na ziemi dokonujemy złego wyboru. Żyła w Austrii pewna mistyczka, nazywała się Maria Simma. I do niej przez całe życie przychodziły dusze czyśćcowe. I ktoś spytał kiedyś tej Marii, za jakie grzechy w czyśćcu cierpi się najbardziej. I ona powiedziała bez chwili namysłu, za grzechy nieprzebaczenia. Powiedziała, cierpienia związane z tym grzechem w czyśćcu niewiele różnią się od tego, co człowiek musi cierpieć w piekle. Cierpieć w piekle. Tak Bóg surowo karze tych, którzy w swoim życiu nie dbają o to, żeby być miłosiernymi. A więc jak to uczynić? Jak starać się o to przebaczenie, o które prosi i woła Jezus? To nie jest proste. Pewien kapłan powiedział mi na spowiedzi, że zrozum to, że w własnych siłach nigdy nie będziesz w stanie sam przebaczyć. Musisz o to bardzo gorliwie i pokornie prosić Boga, a Bóg da ci tę łaskę. A więc trzeba się o to bardzo modlić. Czasami wystarczy, Boże, bardzo pragnę żyć tak, jak Ty nauczasz, pragnę przebaczyć komuś, ale nie jestem w stanie, zrób coś z tym. I to już jest jakiś krok we właściwym kierunku. To nie polega na tym, że zapomnimy o złu, które nam wyrządzono, bo Pan Bóg nie resetuje naszej pamięci. Może ją uzdrowić, ale nie cofnie wspomnienia o tym, co złego się wydarzyło w naszym życiu. Może przemienić nasze serce, może uczynić nasze uczucia innymi niż te, które żywimy w stosunku do tych, którzy nas skrzywdzili. Po czym rozpoznać, że ta sfera jest już w tobie uzdrawiana, że przebaczyłeś. Niekoniecznie trzeba wpatrywać się w to, co dzieje się w twoim sercu, bo to może mylić. Ale pewną wskazówkę znajdujemy w Ewangelii, która była czytana kilka dni temu, w czwartek, o miłości nieprzyjaciół. Tam były takie słowa. Miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. A więc na trzy sposoby wyraża się to, że już komuś przebaczyliśmy. Po pierwsze, dobrze czynimy, dobrze o tym człowieku mówimy i że za tego człowieka się modlimy. To są takie trzy sprawy, trzy znaki, przez który wyraża się nasze przebaczenie. Dobrze czynić, czyli nie szkodzić temu człowiekowi, nie mścić się, raczej starać się sprzyjać, błogosławić, czyli mówić dobrze i modlić się za tego człowieka. Oczywiście, jeżeli dokonuje się cały czas zło w naszym kierunku takie zło trzeba napiętnować, nazwać po imieniu. Ale nie potępiamy człowieka, a nieprzebaczenie jest niestety potępieniem drugiego. Od tego się odcinamy. I dlatego też trzeba się bardzo pokornie modlić do Boga, żeby dopomógł nam w tym przebaczeniu. Bóg doskonale zna te wszystkie osoby, które nas zraniły. On o nich wie. On chce nam pomóc im przebaczyć. Ale musimy o to prosić, błagać. Jeżeli pojawi się w naszym sercu choćby cień złej myśli o drugim człowieku, takie myśli natychmiast trzeba ucinać, modlić się o pomoc do Matki Bożej. Prosić demony gniewu, zemsty, złości, idźcie precz ode mnie. I w ten sposób będziemy stawać się podobni do Jezusa Chrystusa. W ten sposób nasze serce staną się podobne do Jego serca. Serca, które przebacza, które jest miłosierne. Ale także i w ten sposób, kiedy będziemy potrafili przebaczyć drugim, stwarzamy im szansę na przemianę ich własnych serc. Amen.